skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia.
W poniedziałek odbędą się główne uroczystości pogrzebowe księdza prymasa seniora kardynała Józefa Glempa. Ksiądz kardynał zostanie pochowany w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela.
Uroczystości żałobne będą trwały 3 dni. Zaczną się w sobotę. Od godziny 11 trumna z ciałem zmarłego zostanie wystawiona w kościele sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu. W niedzielę zostanie przeniesiona do kościoła Świętego Krzyża. O godzinie 16 będzie sprawowana msza święta żałobna.
Następnie trumna w kondukcie żałobnym zostanie przeniesiona do archikatedry warszawskiej, gdzie w poniedziałek sprawowana będzie msza święta pogrzebowa.
Prymas senior ksiądz kardynał Józef Glemp zmarł w środę wieczorem w szpitalu. Miał 83 lata, chorował na nowotwór płuc. Przez 23 lata przewodził konferencji Episkopatu Polski. Zastąpił on księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego był sekretarzem. Do 2009 roku pełnił urząd prymasa Polski. Ksiądz kardynał Józef Glemp stał na czele kościoła w Polsce w czasie stanu wojennego i przemian ustrojowych w 1989 roku.
Depeszę kondolencyjną do metropolity warszawskiego wysłał ojciec święty Benedykt XVI. Nazwał w niej zmarłego prymasa seniora kardynała Józefa Glempa apostołem jedności i zgody. Papież napisał, że sprawiedliwość była fundamentem jego miłości do Boga i człowieka.
Media społecznościowe potrzebują zaangażowania wszystkich, którzy są świadomi wartości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji, napisał Ojciec Święty w orędziu na 47. Dzień Środków Społecznego Przekazu. W Polsce jest on obchodzony w 3. niedzielę września.
Dzisiaj wspominaliśmy świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Przesłanie na ten dzień skierował do ludzi mediów ksiądz arcybiskup Wacław Depo.
Przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski zaapelował o nowe podejście ludzi mediów do kwestii etycznych związanych z życiem człowieka i jego odniesieniem do Boga.
W związku ze wspomnieniem świętego Franciszka Salezego w najbliższą sobotę, jak co roku, odbędzie się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu konferencja naukowa Oblicza Tolerancji.
Więcej informacji na ten temat na stronie uczelni www.wsksim.edu.pl.
Agnieszka Ogrodowczyk mogła nadużyć pełnionego stanowiska dyrektora Departamentu Koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wynika z dokumentów, na jakie wskazał prokuraturze nadawca telewizji Trwam.
Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, zeznawała dziś w charakterze świadka w prokuraturze rejonowej Warszawa-Wola. Prokuratorzy decyzją sądu rejonowego ponownie badają okoliczności przyznawania koncesji telewizyjnej na nadawanie cyfrowe.
Zespół wspierania Radia Maryja podziela obawy ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, dotyczące działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odnośnie nowego konkursu na miejsca na cyfrowym multipleksie.
W tej sprawie zespół wystosował list otwarty, w którym odniósł się do ostatniego oświadczenia Krajowej Rady. Przypomnijmy, z nieoficjalnych informacji wynika, że proces koncesyjny może być ustawką zmierzającą do pominięcia telewizji Trwam i przyznania koncesji innej stacji.
W te działania mogą być zaangażowani członkowie Krajowej Rady. Cały czas trwa akcja zbierania podpisów w obronie telewizji Trwam. Do dziś policzono 2 423 243 kopie podpisów.
Groźba prywatyzacji szpitali, wzrost zadłużenia placówek w ciągu roku o 20%, długie kolejki do lekarzy – to tylko niektóre ułomności polskiej służby zdrowia, którą kieruje minister Bartosz Arłukowicz.
W Sejmie odbyła się debata nad wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec szefa resortu zdrowia. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w dyskusji nie uczestniczył premier Donald Tusk.
Jego kancelaria poinformowała, że premier przebywa w szpitalu w związku z ostrą infekcją dróg oddechowych. Ma być jednak obecny na jutrzejszym głosowaniu.
Podczas debaty sejmowej nad projektem ustaw o tzw. związkach partnerskich posłowie PiS-u i Solidarnej Polski alarmowali, że takie rozwiązanie to zagrożenie dla małżeństwa i tradycyjnej rodziny.
Projekty autorstwa PO, SLD i Ruchu Palikota dają między innymi możliwość zawarcia związku parom homoseksualnym. Jutro odbędzie się głosowanie nad projektami.
Wniosek o odrzucenie ich w pierwszym czytaniu zgłosiły kluby PiS i Solidarna Polska.
Pracodawcy nie mieli nam nic do zaproponowania. Planowany na jutro strajk ostrzegawczy odbędzie się, poinformowali związkowcy.
Kolejarze mają strajkować w godzinach od 7 do 9. Kilkugodzinne rozmowy ostatniej szansy między związkami kolejowymi a pracodawcami zakończyły się fiaskiem.
Mediacje będą wznowione po zakończeniu strajku, czyli jutro o godzinie 9 rano.
Dziś, po dwóch dniach przerwy, rolnicy wyjechali na ulicę Szczecina, by zaprotestować przeciwko wykupowi ziemi przez tak zwane słupy.
O północy minął termin, jaki gospodarze dali ministrowi rolnictwa na odwołanie ze szczecińskiej Agencji Nieruchomości Rolnych obecnego kierownika do spraw organizacyjnych, a wcześniej dyrektora oddziału Adama Poniewskiego.
29 stycznia w Szczecinie mają się odbyć kolejne rozmowy rolników z przedstawicielami resortu zdrowia.
Katowicki IPN zaskarżył ubiegłoroczny wyrok w sprawie stanu wojennego. Apelacja dotyczy wyłącznie uniewinnienia Stanisława Kani.
Sąd uznał, że stan wojenny nielegalnie wprowadziła tajna grupa przestępcza pod wodzą Wojciecha Jaruzelskiego.
Od zarzutu udziału w grupie przestępczej uniewinnił jednak byłego pierwszego sekretarza KCPZPR Stanisława Kanię.
Ruch Palikota wycofał poparcie dla Anny Nowickiej jako wicemarszałka Sejmu. Zapowiada wniosek o jej odwołanie.
Decyzja to pokłosie przyjęcia przez Nowicką nagrody. Marszałek Sejmu przyznała sobie, jak i członkom prezydium Sejmu, premię o łącznej kwocie 245 tysięcy złotych. Dziś poinformowała o zamrożeniu funduszu nagród do końca obecnej kadencji Sejmu.
Senator Platformy Obywatelskiej, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej, profesor Antoni Motyczka, zmarł dzisiaj wieczorem w Czyżowicach koło Wodzisława Śląskiego, gdzie mieszkał, podały struktury PO. W czerwcu skończyłby 72 lata, chorował na serce.
Najpierw Wielka Brytania, a następnie Niemcy i Holandia wezwały swych obywateli, by opuścili Bengazi na wschodzie Libii z powodu zagrożenia, na które mogą być narażeni cudzoziemcy z zachodu. Według Trypolisu nic nie usprawiedliwia reakcji Londynu.
Brytyjskie MSZ podało w komunikacie, że ma informacje na temat konkretnego i bezpośredniego zagrożenia, ale na razie nie może ujawnić szczegółów.
Chiny zaapelowały do wszystkich stron, by zachowały powściągliwość po zapowiedzi przeprowadzenia przez Koreę Północną trzeciej próby nuklearnej i dalszych testów z rakietami dalekiego zasięgu. Działania te mają być wymierzone przeciwko Stanom Zjednoczonym.
Dziś południowo-koreańska Komisja Obrony Narodowej poinformowała, że władze w Pjongjangu planują przeprowadzenie trzeciej próby nuklearnej oraz dalsze testy z rakietami dalekiego zasięgu.
Przypomnijmy, Korea Północna przeprowadziła dotychczas dwa testy nuklearne w 2006 i 2009 roku.
Koncern Shell i ukraińska Nadra Juzowska podpisały w Davos porozumienie o podziale produkcji przy wydobyciu gazu łupkowego na polu juzowskim na wschodzie Ukrainy. Kijów oczekuje, że porozumienie może przynieść 10 miliardów dolarów inwestycji.
Minister obrony Stanów Zjednoczonych Leon Panetta zniósł zakaz udziału kobiet w misjach bojowych. Zakaz istniał od 1994 roku. Kobiety nie mogły na przykład służyć w liniowych jednostkach piechoty czy prowadzić czołgu.
Ale wiele z nich wzięło udział w misjach wojskowych w Afganistanie czy Iraku, gdzie służyły na przykład w zwiadzie czy jako pielęgniarki i były narażone na niebezpieczeństwo.
W działaniach bojowych w Iraku i Afganistanie zginęło dotychczas 130 kobiet, a ponad 800 zostało rannych.
Był to skrót wiadomości z kraju i ze świata.
Dziękujemy za uwagę.